przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Już prawie 30 tysięcy ludzi zginęło w atakach izraelskich na Gazę. Prezydent Biden twierdzi, że do poniedziałku możliwe jest zawarcie porozumienia o rozejmie, ale ani Hamas, ani władze Izraela nie potwierdzają takiej intencji. Premier Autonomii Palestyńskiej podał się do dymisji. Jutro w Moskwie przedstawiciele Autonomii i Hamasu mają rozmawiać na temat wspólnej strategii. W samej Strefie Gazy trwa katastrofa humanitarna. Ponad 1,5 miliona Palestyńczyków. W rękach Hamasu i Islamskiego Dżihadu pozostaje ponad 130 zakładników izraelskich porwanych podczas ataku 7 października. Czy początek Ramadanu przyniesie przełom w wojnie Izraela z Hamasem? O tym w raporcie na dziś 28 lutego 2024 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego z dobrowolnych składek słuchaczy. Za wszystkie wpłaty, zwłaszcza te najniższe, które stanowią fundament naszego programu, z serca Państwu dziękuję. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu o stanie świata, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres raportrosiaka@gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Adrian Bąk i Andrzej Bogucki w reżyserce studia Efektura w Warszawie. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś Marek Matusiak, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przyzwyczajamy się do wojen, zwłaszcza takich, które się przedłużają i w których nie ma przełomu. Czy teraz powinniśmy czekać na początek Ramadanu, żeby zaobserwować jakikolwiek przełom w tym, co się dzieje w Gazie?
To oczywiście zależy od tego, jak zdefiniujemy przełom. Wydaje mi się, że jest szansa rzeczywiście na zawieszenie broni. O tym mówił w poniedziałek prezydent Biden i myślę, że no, gdyby nie miał po temu poważnych powodów, to by nie mówił o tym publicznie, więc jakiegoś zawieszenia broni kiedyś, ale no, jednak w nadchodzących tygodniach myślę, że możemy się spodziewać. Natomiast z pewnością to nie będzie koniec tego konfliktu. Myślę, że zwłaszcza po stronie Izraela, Izrael nie zgodzi się na żadne warunki, które wiązałyby mu ręce, które ograniczałyby mu pole manewru, ponieważ z izraelskiego punktu widzenia cele polityczne tej kampanii wojskowej, tej wojny zdecydowanie nie zostały jeszcze zrealizowane i daleko jest od tego. Nawet jeżeli pewna grupa zakładników zostanie uwolniona i na jakiś czas działania wojenne zostaną wstrzymane, to myślę, że one potem raczej zostaną wznowione.
Jaka jest w tej chwili sytuacja w samej Gazie? Hamas twierdzi, że prawie 30 tysięcy ludzi zostało zabitych w wyniku izraelskiej ofensywy. My cały czas robimy takie zastrzeżenie, Hamas twierdzi przy tych danych. Czy to są wiarygodne dane? Już parę razy żeśmy o tym w raporcie rozmawiali, ale być może warto do tego tematu wrócić. Zwłaszcza jeśli patrzy się na poprzednie konflikty i porównuje z tym, co również Hamas czy źródła palestyńskie mówiły. Czy te dane możemy traktować w miarę wiarygodnie?
Krótka odpowiedź moja jest taka, że raczej tak. No oczywiście problem polega na tym, że nie mamy niezależnych instrumentów weryfikacji tych danych. To są dane podawane przez Ministerstwo Zdrowia w Gazie, które oczywiście tak jak wszystkie inne struktury jest no, politycznie pod kontrolą Hamasu. Nie znaczy, że każdy lekarz i każdy dyrektor szpitala jest członkiem Hamasu, ale oczywiście no, to Hamas pozostawał i pozostaje tam władzą polityczną.
Choć trzeba też przyznać, że Izraelczycy twierdzą niemalże właśnie to, że prawie każdy lekarz albo prawie każdy szpital jest kontrolowany przez Hamas. W większości tych budynków znajdują się jakieś bazy, jakieś składy, jakieś ośrodki, którymi Hamas kieruje. Na ile to jest wiarygodne, też nie jesteśmy
tutaj
w stanie stwierdzić.
Najlepszym punktem odniesienia rzeczywiście są przeszłe konflikty. Największy poprzedni konflikt zbrojny w Gazie, największa poprzednia wojna w Gazie miała miejsce latem 2014 roku i wówczas te dane podawane przez tę samą strukturę były niemal zbieżne z danymi podawanymi i przez struktury ONZ i przez samych Izraelczyków i przez izraelskie siły zbrojne. Więc jeżeli potraktować tą sytuację za punkt odniesienia i jakiś wskaźnik tego, czy te dane są wiarygodne, czy nie, to należałoby przyjąć je za relatywnie wiarygodne. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z inną sytuacją, z kolosalnym poziomem zniszczeń. Pytanie jest w ogóle takie, czy ktokolwiek, mając najlepsze intencje, jest w stanie w tej chwili podać ścisłe dane dotyczące tego, ile osób zginęło, no bo są wiele osób zginęło pod gruzami, prawda? Myślę, że tych danych po prostu nikt nie posiada całościowych. Natomiast myślę, że te, które słyszymy, są relatywnie wiarygodne.
Czy wiemy, w jakiej proporcji te straty wśród Palestyńczyków dotyczą Hamasu? Izraelczycy twierdzą, że co najmniej kilka tysięcy bojowników zostało zabitych. Czy znowu tutaj mamy jakiekolwiek podstawy, żeby wierzyć w te dane, czy też po prostu przyjmujemy je, bo innych źródeł nie mamy?
Ja bym zachował daleko posuniętą ostrożność. Jedyne źródła, jedyne informacje, jakie mamy na temat tego, ilu bojowników Hamasu rzeczywiście zginęło, no to są informacje podawane albo przez Izrael, albo przez Hamas, czyli przez walczące strony. Jak w przypadku każdego konfliktu zbrojnego należy zachować przynajmniej pewną ostrożność, jeżeli chodzi o to, co walczące strony same na swój temat i na temat konfliktu, w którym biorą udział, podają. Te informacje też się bardzo zmieniają. To znaczy, Hamas mówił o kilku, przyznawał się do kilku tysięcy bojowników, których stracił. Izrael mówił o kilkunastu tysiącach. Natomiast też jakby te dane podawane przez Izrael skokowo się zmieniały. Od kilku do kilkunastu tysięcy to te informacje oficjalne zmieniały się bardzo szybko. Prawda jest taka, że nie wiemy. Nie mamy sposobu weryfikacji tego. Można przyjąć na wiarę oczywiście to, co słyszymy, czy ze strony rzecznika izraelskich sił zbrojnych, czy to, co słyszymy ze strony Hamasu. Natomiast no, nie mamy możliwości zweryfikowania tego.
Wiemy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jednak przywódcy wojskowi Hamasu w dalszym ciągu żyją. No jeżeli by nie żyli, to Izrael by to ogłosił zapewne. Nie wiemy, co się z nimi dzieje, czy są w tunelach, czy przeszli, jak niektórzy twierdzą, na stronę egipską, czy może są w ogóle gdzie indziej. Tego też nie jesteśmy w stanie zweryfikować.
Niestety muszę potwierdzić. To jest w ogóle problem, jeżeli chodzi o wojnę w Gazie, że nasz dostęp do informacji jest jednak bardzo w istotny sposób ograniczony. Hamas, biorąc pod uwagę jakby naturę, strukturę tej organizacji, no nie informuje nas na bieżąco, a informacje, które podaje, no trzeba przyjmować ze sceptycyzmem. Nie ma tam prawie niezależnych dziennikarzy w Gazie. To znaczy są albo miejscowi korespondenci, na przykład Al Jazeera, albo od drugiej strony armia izraelska pozwala pewnym kontyngentom dziennikarzy po prostu wjechać na teren Gazy, ale oni pozostają cały czas pod nadzorem służb izraelskich, a to, co na przykład nagrywają, podlega izraelskiej cenzurze wojskowej. Trwają w dalszym ciągu działania wojenne, które utrudniają zbieranie jakichkolwiek całościowych informacji, więc no, niestety musimy zaakceptować to, że nasza możliwość dotarcia do tego, co naprawdę w Gazie się dzieje, jaka jest sytuacja militarna, są po prostu ograniczone.
Z pewnością wiemy, że sytuacja humanitarna jest dramatyczna. Te dostawy są ograniczone, jakieś docierają do potrzebujących, ale to nie są wystarczające oczywiście środki. Pogłębia się kryzys humanitarny, pogłębia się przede wszystkim kryzys społeczny, to znaczy ci ludzie nie wiadomo, gdzie mają iść, prawda? To jest podstawowy problem. Jeżeli by doszło do ofensywy lądowej Izraela na południe, na okolice Rafah czy na sam Rafah, wszyscy w zasadzie liczą się z ogromną tragedią humanitarną, która jeszcze mocniej w skali przekroczy to, co mieliśmy do tej pory.
Tak, absolutnie jest. No i to jest oczywiście coś, czy myśl, czy obawa, która towarzyszy nam od początku tej wojny. Cały czas zastanawiamy się, co się stanie z ludźmi, co się stanie z cywilami. Oni jakby byli coraz bardziej wypychani i komasowani w południowej części Strefy Gazy i tam rzeczywiście w tym najbardziej przylegającym do granicy z Egiptem pasie ziemi w Gazie skomasowanych jest teraz no, ponad milion ludzi. I nie wiadomo, co się ma z nimi stać w przypadku dalszej izraelskiej ofensywy, a ja podejrzewam, że ona jednak nastąpi. To znaczy, jeżeli śledzi się to, co mówi izraelskie kierownictwo polityczne, na przykład komunikuje swojemu społeczeństwu, no to jest to komunikat taki, że tam wciąż jeszcze czai się wróg, tam są nasi najwięksi przeciwnicy, tam wciąż jeszcze są bataliony Hamasu, i bez wejścia do Rafah właściwie nie jesteśmy w stanie załatwić tego problemu, który chcemy załatwić. Więc niestety ryzyko tego, że nawet po jakimś zawieszeniu broni te działania zostaną wznowione i do ofensywy dojdzie, moim zdaniem jest bardzo wysokie. No i znów oczywiście pytanie o to, co stanie się z ludnością cywilną, która tam jest no, bardzo istotne i nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Potrafię sobie wyobrazić, że jakaś część ludzi może zostanie przepuszczona z powrotem na północ i to jest też jedna jeden z potencjalnych warunków tego możliwego zawieszenia broni, że jakimś grupom ludności pozwoli się wrócić na północ. Pytanie, w jakich warunkach oni tam będą żyć, ale przynajmniej wyjdą z tej strefy zagrożonej bezpośrednimi działaniami wojennymi. Natomiast z pewnością nie będą to wszyscy. Co stanie się zresztą, przyznam szczerze, nie wiem. Po stronie egipskiej budowane jest taka jakby zamknięta enklawa otoczona murem betonowym, do której być może Egipt w jakimś skrajnym przypadku byłby gotów część tej ludności wpuścić, natomiast nad wszystkimi tymi scenariuszami jest bardzo wiele znaków zapytania.
W poniedziałek do dymisji podał się premier autonomii Mohamed Sztajeh. Co ta dymisja oznacza?
Przyznam szczerze, trudno mi jest powiedzieć. Na pewno może być przymiarką do jakiejś próby jakiejś powiedzmy nowego otwarcia politycznego po stronie autonomii palestyńskiej. Natomiast moim zdaniem szansa na to, żeby rzeczywiście do niego doszło, jest bardzo, bardzo ograniczona. To znaczy autonomia palestyńska, struktura autonomii palestyńskiej, sam Mahmoud Abbas, to są osoby, to są struktury o bardzo słabej wiarygodności wobec samych Palestyńczyków. Ona już wcześniej była bardzo niska. Autonomia palestyńska była postrzegana jako skorumpowana, nieefektywna, wysługująca się Izraelowi i nie dająca absolutnie żadnych nadziei na zmianę. Atak z 7 października był jakby tylko dodatkowym problemem ze strony dla autonomii palestyńskiej, ponieważ autonomia palestyńska tak naprawdę przygląda się tej całej sytuacji. Nie ma absolutnie żadnego przełożenia, żadnego sprawstwa, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Gazie. I to tylko pogłębia tę sytuację, w której te struktury postrzegane są jako tak naprawdę irrelevantne, nie mające żadnego autorytetu. Wydaje mi się, że ta dymisja może być związana z tym, z jakąś próbą może odbudowania wizerunku struktury autonomii palestyńskiej, natomiast trudno mi stwierdzić, jakie są szanse powodzenia takiego działania.
Tak zresztą tłumaczył ją ustępujący premier Sztajeh. Jutro w Moskwie, co też jest chyba znaczące, ale w Moskwie właśnie odbędą się rozmowy autonomii palestyńskiej z Hamasem. Hamas występuje oczywiście w roli seniora w tej sytuacji, co jest dla i wspólnoty międzynarodowej, i dla Izraela, i dla Stanów Zjednoczonych pewnie jakoś kłopotliwe, no ale taka jest sytuacja. Na samym zachodnim brzegu Hamas jest znacznie bardziej popularny w tej chwili niż autonomia palestyńska. Czy do jakiejkolwiek formy zjednoczenia, zresztą nie wiem, czy tu chyba o zjednoczenie nie chodzi do końca, ale w każdym razie może co miałoby być tematem tych rozmów i co miałoby być ich skutkiem?
To jest dobre pytanie, nie mam tutaj dobrej odpowiedzi, natomiast mogę tylko podać jakby kontekstowo stwierdzić, że tutaj jakby musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasza percepcja bardzo mocno rozjeżdża się z percepcją palestyńską. Dla nas Hamas jest organizacją terrorystyczną, organizacją odpowiedzialną za ostrzały izraelskich miast, organizacją odpowiedzialną za atak 7 października, za uprowadzenie ludzi, no więc jakby siłą rzeczy nie posiadającą legitymacji, prawda? To nie jest aktor, z którym my byśmy chcieli rozmawiać. Natomiast z perspektywy palestyńskiej to jest frakcja, z którą się można nie zgadzać, ale której nie można ignorować, której nie można skreślać. To jest frakcja, która jakby nadaje ton, ma jakiś poziom sprawstwa, ma swoje siły zbrojne. Palestyńczycy nie mają innych sił zbrojnych niż te, które posiada Hamas. Żadne inne ugrupowanie ich nie posiada. W związku z tym z perspektywy palestyńskiej jakakolwiek forma przyszłego, nie chcę powiedzieć rządu, ale reprezentacji politycznej jest niemal nie do pomyślenia bez takiego czy innego udziału Hamasu. I to jest coś, co musimy mieć zawsze z tyłu głowy.
Premier Netanyahu, premier Izraela, przedstawił ostatnio plan dla Gazy po zakończeniu wojny. Jest kilka elementów tego planu. Pierwszy, który najbardziej się chyba narzuca, to jest to, że nie ma miejsca realnie rzecz biorąc dla państwa palestyńskiego. Netanyahu od dawna to powtarza. Tutaj ma to praktyczne zastosowanie właśnie przedstawiając ten plan. Nie jest do końca jasne, jaka miałaby być rola autonomii palestyńskiej w tym planie, również planie dla Gazy. Praktycznie chodzi chyba o to, aby utrzymać pełną kontrolę Izraela bez konieczności stacjonowania wojska, czyli stworzyć taką sytuację, jaka istnieje w tej chwili na zachodnim brzegu. Dobrze czytam ten plan?
Ja myślę, że tak. Jeżeli chodzi o w ogóle gotowość do rozmów na temat państwowości palestyńskiej, to był problematyczny temat już wcześniej. On właściwie nie istniał w izraelskim dyskursie wewnątrzpolitycznym. Prawica izraelska, czyli ta część sceny politycznej, którą reprezentuje premier Netanyahu, ale nie tylko on ją reprezentuje, reprezentuje. Także w opozycji jest bardzo dużo polityków, którzy tak sądzą.
No i duża część społeczeństwa izraelskiego.
Tak, i duża część społeczeństwa izraelskiego, mówiąc wprost, nie akceptuje pomysłu państwowości palestyńskiej. W związku i tym bardziej oczywiście jest to nie do przyjęcia po 7 października, więc myślę, że rzeczywiście plan może być taki, rozdzielność Gazy i zachodniego brzegu zostałaby utrzymana, bo myślę, że z perspektywy izraelskiej absolutnie nie ma powodu, żeby te dwa terytoria były rządzone przez ten sam podmiot polityczny, więc ta rozdzielność zostałaby utrzymana. Oczywiście priorytetem będzie izraelska kontrola pod względem bezpieczeństwa nad tym terytorium, czyli zapewne jakaś strefa buforowa, czyli zapewne stała obecność w Gazie w jakimś stopniu, albo w każdym razie możliwość natychmiastowego wkroczenia do Gazy.
Chyba właśnie to drugie raczej, bo przykład zachodniego brzegu, który zresztą sami Izraelczycy często podają, pokazuje dokładnie, na czym miałoby to polegać, bo my w tej chwili widzimy na zachodnim brzegu, na czym to polega. To nie chodzi o to, że wkracza dywizja jakaś wojska izraelskiego albo kolumna czołgów, tylko to są bardzo mocno profilowane operacje, w których bierze udział czasami kilkunastu żołnierzy, którzy wchodzą na teren danego, nie wiem, obozu uchodźców albo danej części miasta, danej dzielnicy, aresztują tych, co mają aresztować, wycofują się i do widzenia. I tak na tym to polega.
Myślę, że ma pan słuszność, że tak właśnie to będzie. Natomiast elementem tej rzeczywistości na zachodnim brzegu są też checkpointy. Jest też to, że te strefy, te takie wyspy palestyńskiej autonomii nie mają ciągłości terytorialnej. One są porozdzielane izraelskimi osiedlami i checkpointami, czyli miejscami, gdzie Izraelczycy, armia izraelska ma możliwość jakby monitorowania, reglamentowania przepływu ludzi między tymi miejscami. I myślę, że podobny scenariusz jest do wyobrażenia w Gazie, bo Gaza przed 7 października tym się różniła od zachodniego brzegu, że była co prawda zablokowana i izolowana, natomiast wewnątrz Gazy ten przepływ, możliwość przemieszczania się była swobodna, to znaczy nie było tam stałej obecności izraelskiej, nie było trzeba przejeżdżać przez izraelski checkpoint, jak się między miastem Gaza a miastem Han Yunus przejeżdżało. Natomiast myślę, że to się zmieni. To znaczy trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta jakby integralność terytorialna Gazy została zachowana i Izraelczycy nie chcieli tam wprowadzić właśnie jakiejś swojej kontroli nad tym, co i kto z jednej części Gazy do drugiej się przemieszcza.
Za chwilę porozmawiamy o tym, jak tego rodzaju pomysły przyjmowane są za granicą, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę również na to, co się dzieje wewnątrz kraju, wewnątrz Izraela, bo wzrasta presja na Netanyahu właściwie od 7 października. Trwają protesty społeczne. Te protesty mają dwa oblicza. Jedno to są protesty polityczne, które trwały przez cały ubiegły rok. Po 7 października one nieco ucichły. W tej chwili te protesty wzmagają się i wzmaga się protest rodzin zakładników, prawda? Czy ludzi, którzy związani są z zakładnikami, albo nawet nie są związani, ale po prostu nie przyjmują do wiadomości, że ciągle 130 zakładników znajduje się w rękach Palestyńczyków. Z miejsca festiwalu, gdzie Hamas dokonał masakry 7 października, wyruszył taki czterodniowy marsz rodzin w proteście przeciwko polityce rządu. Są demonstracje w Tel Awiwie na placu zakładników, w takim symbolicznym miejscu, które dotąd wolne było od polityki. W tej chwili to już właściwie stało się częścią również antyrządowych protestów. To nie robi wrażenia na Netanyahu, prawda?
Nie jestem psychologiem oczywiście, więc nie wiem, mnie się pan premier Netanyahu nie zwierza. Natomiast myślę, że politycznie no nie jest to dla niego bezpośrednie zagrożenie. Jest to człowiek, który nauczył się żyć w warunkach bardzo ostrej polaryzacji. I tak jak pan wspomniał, rzeczywiście przez prawie rok trwały masowe protesty w sprawie zmian w porządku prawnym, zwłaszcza dotyczących Sądu Najwyższego. I one miały pewien skutek, to znaczy powstrzymały część tych planowanych reform, natomiast nie doprowadziły do dymisji rządu. I myślę, że tutaj będzie podobnie, no bo jakkolwiek protesty oczywiście trwają, polaryzacja jest faktem, popularność Netanyahu spada, to mamy do czynienia z rządem, który powstał dopiero rok temu, który ma jeszcze 3 lata kadencji konwencji parlamentarnej. Koalicja rządząca trwa, nie rozpadła się, więc premier Netanyahu dysponuje przynajmniej nominalnie większością w Knesecie, więc nie ma powodu, żeby miał ustępować albo żeby odbyły się wybory. To znaczy rzeczywiście ta presja, która mogłaby go potencjalnie skłonić do ustąpienia, musiała być wielokrotnie większa niż to, co obserwujemy teraz. Więc absolutnie protesty trwają, absolutnie rząd jest bardzo krytykowany, jeżeli chodzi o kwestie zakładników, bo jest takie poczucie, że no nie uczynił z tego priorytetu, że priorytetem był odwet na Hamasie, natomiast nie odzyskanie zakładników i to jest rzeczywiście przedmiotem bardzo ostrej krytyki. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był ten poziom, który mógłby doprowadzić do jakiegoś trzęsienia ziemi w Izraelu.
A przejmuje się w ogóle tym, co mówi prezydent Biden?
To jest dobre pytanie. To znaczy w ogóle trzeba zwrócić uwagę na to, że strona amerykańska bardzo jest ostrożna, jeżeli chodzi o krytykowanie Izraela. To jest taka zasada, że o trudnych rzeczach mówimy przy zamkniętych drzwiach, a nie publicznie. W ostatnich dniach rzeczywiście prezydent Biden jakby trochę ten ton zmienił, zaczął mówić o zawieszeniu broni, jakby wywierając presję na obie strony, żeby do tego zawieszenia broni doszło, pojawiła się możliwość uznania takiego jednostronnego przez Stany Zjednoczone państwa palestyńskiego. Natomiast premier Netanyahu ma instrumenty, żeby się przed tą presją bronić i na przykład w tej ostatniej sprawie przeszła uchwała przez Kneset, poparta przez przytłaczającą większość posłów i koalicji i opozycji, która sprzeciwia się jakiemukolwiek jednostronnemu uznawaniu przez kogokolwiek państwa palestyńskiego. Więc i myślę, że to było zwycięstwo premiera Netanyahu, mógł pokazać światu, że nie tylko on i nie tylko jego partia, i nie tylko jego koalicjanci, ale właściwie cały Kneset i cały naród ergo za nim w tej sprawie stoi. Więc ta relacja między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, ona jest skomplikowana i ta zależność jest obustronna. To znaczy Amerykanie też, mimo że tak naprawdę od ich wsparcia zależy możliwość prowadzenia przez Izrael tej operacji zbrojnej, od stałych dostaw amunicji, rakiet i tak dalej, to też Amerykanie nie uzyskują przez to tak daleko posuniętego wpływu na to, co dzieje się na miejscu, jaki można by sobie wyobrażać, że powinni mieć.
Rośnie presja na prezydenta Bidena również wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy prawybory w stanie Michigan, gdzie wyraźnie wygrał Biden, ale spora grupa demokratów, mówi się o 15% w tej chwili, oddało głos niezdecydowany. Taka opcja też istnieje. Pytanie oczywiście, czy to cokolwiek zmienia. To znaczy, czy dla tego sojuszu Stanów Zjednoczonych z Izraelem jest jakakolwiek alternatywa? Z drugiej strony można oczywiście zadać pytanie trochę obok naszego tematu, ale czy demokraci mają również jakąkolwiek alternatywę? To znaczy, czy w związku z tym, że nie podoba im się polityka Bidena wobec Izraela, będą głosować na kogo? Na kogo mają głosować? Nie ma realnie rzecz biorąc kontrkandydata, w którego wierzą, który mógłby wygrać wybory z Trumpem. Ale to jest trochę odrębna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o stosunek Ameryki do Izraela, tutaj nie ma alternatywy. No po prostu Stany Zjednoczone będą wspierać Izrael. Zresztą widzimy to w codziennej praktyce. Coraz więcej broni dociera do Izraela ze Stanów Zjednoczonych na przykład.
Znaczy może zaczynając od tych prawyborów, to jest jednak dosyć istotna sprawa. W Michigan jest rzeczywiście duża społeczność Amerykanów wyznania muzułmańskiego i wydaje się, że ten wynik, o którym pan mówił, to 16% członków Partii Demokratycznej niezdecydowanych, to jest rzeczywiście sygnał ich niezadowolenia. I z rozmów, wywiadów takich sąd ulicznych, które widziałem, wynika, że jest duża grupa, czy pewna grupa ludzi, dla których ta sprawa Gazy, sprawa Palestyny jest na tyle istotna i na tyle jest takim rozstrzygającym kryterium, że oni są gotowi zostać w domu. Nawet przyjmując do wiadomości ryzyko zwycięstwa Donalda Trumpa, a Michigan jest jednym z kluczowych stanów w tych wyborach i to takich, w których w poprzednich dwóch amerykańskich wyborach prezydenckich ten wynik był bardzo niewielki. I między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem i między wcześniej Donaldem Trumpem a Hillary Clinton. Więc to są istotne rzeczy i one pokazują, że rzeczywiście tak jak przez długi czas to Izrael był elementem amerykańskiej polityki wewnętrznej, poparcie dla Izraela było takim, no powiedzmy, wymogiem, takim no oczekiwaniem amerykańskich wyborców, tak też tutaj po powoli na znacznie mniejszą skalę. Kwestia poparcia dla Palestyny, kwestia tego, co dzieje się w Gazie, także staje się wewnętrznym tematem amerykańskiej polityki. Natomiast co do pierwszej części pańskiego pytania, oczywiście trudno sobie wyobrazić jakiś radykalny, naprawdę radykalny zwrot w polityce amerykańskiej i w stosunkach z Izraelem. Natomiast oczywiście bycie w stosunkach sojuszniczych to też jest pewne kontinuum, prawda? I w ramach tego kontinuum można się poruszać. Przykład prezydenta Obamy, który jest tutaj może dobry, który z perspektywy Izraelczyków był złym prezydentem, bo jakby zbyt asertywnie z Izraelem rozmawiał, za bardzo Izraelowi stawiał warunki. Nawet raz Stany Zjednoczone wstrzymały się na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, kiedy głosowano rezolucję niekorzystną dla Izraela i przy tym wstrzymującym się głosie amerykańskim ta rezolucja przeszła. No, choćby to pokazuje, że to jest pewne jednak właśnie kontinuum różnych postaw, różnych zachowań politycznych i myślę, że nawet bez jakiegoś radykalnego zwrotu Stany Zjednoczone zdecydowanie mogłyby prowadzić inną politykę względem Izraela, nawet pozostając jego sojusznikiem.
Minister obrony Izraela, Gallant, mówi, że początek Ramadanu, przypomnijmy, 10 marca się zaczyna Ramadan w tym roku. Początek tego świątecznego okresu to ma być druga faza operacji rozpoczętej przez Hamas 7 października, tak twierdzi minister obrony Izraela. Ramadan w historii to jest w ogóle czas, kiedy dochodziło do wojen, dochodziło do wzmożenia różnego rodzaju aktywności. Można oczekiwać podobnego wzmożenia. I nie pytam wyłącznie o to, co dzieje się w Gazie, ale na przykład o północ Izraela, czyli granicę libańsko-izraelską, która jest od samego początku tego konfliktu też bardzo niestabilna, niespokojna. Przypomnijmy, 100 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych spod tej granicy, 100 tysięcy Izraelczyków.
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Ramadan, to akurat tutaj ten północny front między Izraelem a Hezbollahem może jest mniej istotny. Natomiast bardziej rzeczywiście istotne i ciekawe jest to, co będzie się działo w samym Izraelu, w Jerozolimie i na zachodnim brzegu. Myślę, że przede wszystkim NATO, Hamas liczy, taki jest cel tego apelu, takie poderwanie do walki, do oporu Palestyńczyków i będących obywatelami Izraela i mieszkających we wschodniej Jerozolimie, którzy nie są obywatelami, tylko rezydentami Izraela i Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Hamas bardzo by chciał, żeby ta walka się jakby rozlała na całość tej przestrzeni, gdzie Izrael i Palestyna się znajdują. Jakie są szanse tego? Ja bym był ostrożny. To znaczy, oczywiście zawsze, nawet wtedy, kiedy nie trwa konflikt zbrojny, Ramadan jest takim okresem podwyższonego napięcia i co roku jest taka niepewność, czy tym razem coś się nie wydarzy, czy nie będzie zamachu, protestów, jakichś starć zbrojnych. Teraz tak jest tym bardziej, natomiast ja nie jestem przekonany, jak duża jest możliwość Hamasu mobilizowania masowych wystąpień, czy na zachodnim brzegu, czy na przykład w Jerozolimie.
Dziękuję bardzo. Marek Matusiak, analityk OSW, mówił dziś Państwu o konflikcie Izraela z Hamasem w raporcie na dziś. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Raport o stanie świata jak zwykle w sobotę. Zachęcam też do wysłuchania raportu o książkach Agaty Kasprolewicz. Przypominam, że od lutego ten program ukazuje się co tydzień, a w najnowszym odcinku Agata inauguruje nowy cykl pod tytułem Fiction Non-Fiction. Proszę posłuchać, bo ten program może poważnie wpłynąć na Państwa stosunek do pewnej znanej lektury. 9 marca świętujemy czwarte urodziny raportu w towarzystwie Łony, Koniecznego i Krupy. Koncert w Promie Kultury. Biletów niestety już nie ma. Będzie natomiast transmisja na moim profilu na YouTubie w sobotę 9 marca o 19. Proszę również wszystkich patronów, którzy zgłosili się na koncert, o potwierdzenie obecności. Jest ogromne zainteresowanie, stąd ta kilkustopniowa weryfikacja z naszej strony. Bardzo proszę o potwierdzenie, jeśli zgłosili Państwo zainteresowanie, a jednak nie mogą Państwo przyjść, prosimy o sygnał, aby ktoś inny mógł skorzystać. 4 lata jesteśmy z Państwem, dziękuję bardzo za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław Jotko. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Michał Sierakowski. Nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna. www.thebrawl.eu. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Artrage.pl. Kameralna księgarnia z e-bookami. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Eskpipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Eskpipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.